rozpoczynamy serwis informacyjny.
Siedemdziesiąt dziewięć procent rodziców, którzy posłali do szkoły sześciolatka, zrobiłoby to jeszcze raz. Te dane analizy, na którą powołuje się jeden z dzienników.
Przedstawiciele Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, odnosząc się do tych danych, podkreślają, że dotyczą rodziców, którzy mieli wolny wybór. Natomiast badania prowadzone wśród rodziców, którzy mają sześciolatki z obowiązkiem szkolnym, wykazują, że większość z nich nie chce posyłać dzieci do pierwszej klasy.
Z analiz, na które powołuje się gazeta, blisko 30% nauczycieli uznało, że szkoły nie są przygotowane do pracy z sześciolatkami. Wskazywali oni na brak wsparcia drugiego pedagoga, zbyt ograniczoną przestrzeń klasy czy brak pomocy dydaktycznych do pracy z młodszymi dziećmi.
Nauczyciele wskazywali na słabszy rozwój emocjonalny i motoryczny, brak samodzielności i słabiej rozwinięte umiejętności społeczne. Rodzic powinien decydować o tym, czy sześciolatek ma rozpocząć naukę w szkole, czy też nie, mówi Tomasz Elbanowski z Fundacji Ratuj Maluchy.
Sześciolatki nie są gotowe do szkoły, takie jaka jest teraz polska szkoła i to badania już od wielu lat wykazują. Natomiast zawsze jakaś grupa tych sześciolatków w początku roku na przykład jest bardziej rozwinięta i jeszcze przed reformą też one trafiały po odpowiedniej diagnozie, trafiały do szkół. Także najważniejsze dla nas jako fundacji jest to, że rodzice mieli wybór, tak, i to że ci rodzice są zadowoleni, to dobrze. Będzie można mówić o sukcesie, jeśli będą zadowoleni do czwartej klasy, kiedy będzie nauczanie przedmiotowe i później w gimnazjum. Natomiast najważniejsze, że ci rodzice mieli ten wolny wybór i bardzo ważne jest, żeby rodzice dzieci z kolejnych roczników też miały ten wolny wybór. Ostatnich 5 lat był ten wolny wybór i ponad 80% rodziców w każdym roczniku nie wysyła tych sześciolatków jednak do szkoły. Nie można rodzicom tego prawa odbierać. Kiedy próbowano wdrożyć reformę, rodzice w większości sześciolatków mówili jednak reformie nie.
W Warszawie około 20% sześciolatków zostanie w zerówkach. Według szacunków w skali kraju w przedszkolach pozostanie nawet 30% dzieci, które 1 września powinny rozpocząć obowiązkową edukację w szkole, napisał dziennik.
Osoby, które chcą głosować poza swoim stałym miejscem zamieszkania, powinny złożyć odpowiednie zaświadczenie o prawie do głosowania.
Jeżeli wyborca jeszcze znajduje się w miejscu stałego zamieszkania, to może pobrać zaświadczenie z urzędu gminy. Uprawnia ono do głosowania w dowolnie wybranym obwodzie na terenie całego kraju oraz za granicą.
W dniu głosowania z ważnym zaświadczeniem o prawie do głosowania osoba taka może bez żadnych dodatkowych procedur udać się do obwodu wyborczego, gdzie przebywa, a komisja dopisze ją do spisu wyborców.
Inaczej jest w przypadku wyborców, którzy już są poza miejscem stałego zamieszkania, mówi Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego.
Osoby, które już w tej chwili są poza swoim miejscem stałego zamieszkania, mogą skorzystać z możliwości dopisania się do spisu wyborców w miejscu, w którym będą przebywać w dniu głosowania. Żeby się do spisu wyborców w miejscu, gdzie się będzie w dniu głosowania dopisać, trzeba do 20 maja złożyć w urzędzie gminy w tym miejscu, gdzie się chce głosować, wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy jako przebywającego czasowo na terenie gminy. Te osoby zostaną dopisane do spisu wyborców i będą mogły głosować w miejscu, w którym przebywają w dniu głosowania.
Dziś mija termin, w którym niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Także dziś mija termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille'a. Wnioski należy składać w urzędzie gminy.
Osoby niepełnosprawne powinny także wiedzieć o tym, że mogą cofnąć pełnomocnictwo, którego udzieliły wcześniej innej osobie.
Termin złożenia wójtowi specjalnego świadczenia upływa 23 maja. A 25 maja Polacy wybiorą 51 polskich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.
Blisko 50 milionów złotych zostało w Polsce z funduszy przedakcesyjnych, które dostaliśmy od Brukseli jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej.
Jak informuje jeden z portali, najwięcej zaoszczędziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo ponad 40 milionów złotych.
8,5 miliona złotych z konta MSZ ma trafić na kampanię wizerunkową promującą za granicą 25. rocznicę wyborów w roku 1989. Z kolei Ministerstwo Finansów dysponuje kwotą 8 milionów.
Doktor Cezary Mech, były wiceminister finansów, podkreśla, że pozostałe środki powinny zostać przeznaczone na wspieranie działań, które zwiększają możliwości produkcyjne Polski.
Niestety przeznaczane są w znaczącym stopniu na propagowanie tego sukcesu bycia w Unii Europejskiej. Mimo że musimy też pamiętać o tym, że tak naprawdę to jest w znaczącym stopniu propaganda, ponieważ sam fakt wyjazdu 2,5 miliona Polaków za granicę, to, że nie zostały przeniesione miejsca pracy do Polski, tylko Polacy musieli emigrować się do innych krajów, które przeżywają również załamanie demograficzne, po to, żeby tam pracować, oznacza olbrzymie koszty społeczne dla Polski.
Poseł Zbigniew Kuźmiuk podkreśla, że z reguły niewykorzystane pieniądze z funduszy unijnych należy zwracać.
Jeżeli więc rząd chce je teraz wykorzystywać na inne cele, w szczególności cele promocyjne, uważam, że to jest bardzo poważny błąd, bo to są pieniądze w zasadzie wyrzucane w błoto. Jeżeli my po 10 latach bycia w Unii Europejskiej przekonywać polskie społeczeństwo do Unii przy pomocy bardzo drogich telewizyjnych spotów, to jest pytanie, jak Polacy tak naprawdę odbierają skutki tej naszej obecności w Unii Europejskiej. Polaków powinny przekonywać fakty, zmiany pozytywne w życiu, a zdaje się, że jest ich stanowczo za mało, skoro trzeba finansować bardzo drogie spoty, gdzie koszty idą w miliony złotych.
To nie są referenda, rodzaj plebiscytu, który był zorganizowany w sposób nielegalny, niezgodny z konstytucją Ukrainy oraz normami prawa międzynarodowego, powiedział Jan Piekło, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej Pałucji.
Odniósł się w ten sposób do odbytych tzw. referendów niepodległościowych na wschodzie Ukrainy. Powiedział, że wyników nie można uznać, gdyż plebiscyty zostały przeprowadzone bez podstawowych zabezpieczeń, m.in. bez obserwatorów zagranicznych.
Tymczasem służba prasowa Kremla oświadczyła, że Moskwa szanuje wolę ludzi wyrażoną w referendum w obwodach donieckim i ługańskim i ma nadzieję na dialog mieszkańców tych regionów z przedstawicielami władz w Kijowie.
Jan Piekło podkreśla, że Rosja będzie robić wszystko, aby nie dopuścić do wyborów prezydenckich na Ukrainie.
Nieuznawane wyniki referendum są przez zarówno Unię Europejską, jak i Stany Zjednoczone. To jest próba dezintegrowania, wprowadzenia chaosu na wschodzie Ukrainy, co by było rodzajem preludium do tego, żeby podważyć potem wyniki wyborów prezydenckich na Ukrainie, które się mają odbyć 25 maja. Rosja pewno by chciała doprowadzić do pełnej podległości Ukrainy, do tego, żeby rząd w Kijowie upadł, żeby nie można było przeprowadzić wyborów prezydenckich i można się spodziewać natężenia działań również militarnych, zbrojnych.
Natomiast Unia Europejska ponownie rozszerzyła listę osób i firm objętych sankcjami wizowymi i finansowymi w związku z kryzysem na Ukrainie, poinformowały służby prasowe Rady Unii Europejskiej.
Według źródeł dyplomatycznych ministrowie spraw zagranicznych postanowili dodać do czarnej listy 13 osób, ukraińskich separatystów oraz Rosjan, jak również dwie firmy z Krymu, których aktywa zostały skonfiskowane po marcowej aneksji Półwyspu przez Rosję.
Tym samym unijne sankcje wizowe i finansowe związane z kryzysem ukraińskim dotyczą już 63 osób i podmiotów gospodarczych.
Kończymy serwis informacyjny.